Tegoroczne Monako nie było wybitnym widowiskiem, ale na koniec otrzymaliśmy wyjątkowo piękne, długo wyczekiwane i co najważniejsze, bardzo dojrzałe zwycięstwo Charlesa Leclerca. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 27 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Klątwa Monako w końcu przełamana. Charles Leclerc ma to, o czym zawsze marzył. Zwycięstwo na ulicach Monako. Na ulicach, którymi spacerował do szkoły jako mały chłopiec. Wygraną w wyścigu, który obserwował, oglądał z balkonu jednej z kamienic wspólnie z kolegą. Wtedy powiedział sobie, chcę tak samo jak oni ścigać się w Formule 1. To marzenie stało się faktem, również staraniem jego ojca. Te emocje są zrozumiałe. Ta presja również, presja, którą świetnie, tym razem świetnie wytrzymał. Najpierw w sobotę w trakcie kwalifikacji, no oni byli faworytami, oni byli stawiani w roli faworytów do tego ścigania. On to wytrzymał, a potem ten podwójny start w niedzielnym wyścigu wytrzymało też Ferrari, dając nie tylko niezawodny samochód, ale również skutecznie zarządzając tempem tego wyścigu. Powiedziałem we wstępie, to nie było cudowne widowisko, tamten dystans pomiędzy czołówką a Russellem, to żeby nie otworzyła się żadna szansa dla McLarenów na to, żeby wykonać zmianę opon i spróbować jeszcze jakoś zmienić obraz tej rywalizacji, nad tym wszystkim panowali ludzie Ferrari, oni zebrali wszystkie potrzebne do zwycięstwa rzeczy w jednym miejscu, w jednym czasie. Zmierzam do tego, że to nie było zwycięstwo na zasadzie udało się, to było bardzo pewne i dojrzałe zwycięstwo. Obie strony położyły na stole to, co mają najlepszego, obie strony przez cały weekend wyścigowy nie postawiły stopy źle. To może, a nawet powinno cieszyć kibiców Ferrari nie tylko tu i teraz. To nie chodzi tylko o to pojedyncze zwycięstwo, ale też w perspektywie kolejnych sezonów. Pod wodzą Vassera czerwień Ferrari staje się coraz bardziej soczysta. Jak na to zareagowała włoska prasa, na to, co działo się wczoraj na torze w Monako? Miał być pełen przegląd włoskiej prasy, ale włoscy dziennikarze byli dzisiejszego poranka dość zgodni. Mały książę stał się królem. To jest motyw przewodni tych wszystkich publikacji, które przejrzałem dzisiejszego poranka. Tych nawiązań do króla, tych gier słownych na pierwszych stronach włoskich gazet było bardzo dużo. Sporo też było rozpychania się łokciami, bo wczoraj dużo działo się we włoskim sporcie. Stąd na czołówce La Gazety znalazł się tytuł Fenomenalnie, który odnosił się nie tylko do Charlesa Leclerca, ale również do zwycięzcy Giro d'Italia. Wraca wiara w ten projekt i w walkę o tytuł jeszcze w tym sezonie. Za nami nieco ponad 1/3 tego sezonu, a Ferrari traci do Red Bulla zaledwie 24 punkty, Leclerc do Verstappena nieco ponad 30. W przeciwieństwie do Leclerca o szczęściu może mówić Carlos Sainz. On dorzucił też sporo punktów do tego wspólnego koszyka, który jedną nogą był już poza tym wyścigiem po kontakcie z Oscarem Piastrim, kiedy to sędziowie zarządzili ponowny start i ponownie odtworzyli kolejność z kwalifikacji. Kolejność, która dała Sainzowi szansę na ponowny udział w tej rywalizacji. Stało się tak dlatego, że nie wszyscy kierowcy skończyli, czy przejechali pierwszy sektor, sędziowie sięgnęli do drugiej linii samochodu bezpieczeństwa i stamtąd została przywrócona ta kolejność, czyli w zasadzie kolejność startowa. Dużo szczęścia po stronie Carlosa Sainza, o tym się dużo dzisiaj mówi. Mówi się też o tej zasadzie, że w trakcie czerwonej flagi można zmieniać opony. To też jest kontrowersyjne w kontekście chociażby tego wyścigu i tego, jak on wyglądał, bo ta jedna zmiana spowodowała, że wszyscy, praktycznie wszyscy chcieli jechać na jednym komplecie do końca. W Monako przy tak małej szansie na wyprzedzanie, tylko strategia daje jakieś nadzieje na emocje. Takie wydarzenia powodują, że tych emocji praktycznie jest zero. Ta czerwona flaga, która pojawiła się na torze, została wywołana głównie przez Kevina Magnusena, który mimo, że narozrabiał, nie miał okazji sprawdzić, co słychać u sędziów wyścigowych. Ostatnio taka tradycja, że zagląda do nich praktycznie co weekend. I to jest trochę zastanawiające, że on nie został wezwany. Ten incydent, ta sytuacja z Sergio Perezem w żaden sposób nie została przedyskutowana przez sędziów wyścigowych. Szybko zakończono tę sprawę. Nie dostaliśmy żadnej informacji, czy to był incydent wyścigowy, jak to wszystko sędziowie zinterpretowali. To zastanawiające, szczególnie w kontekście kary Estebana Ocona, który spotkał się z kolegą zespołowym, a rzadko sędziowie takie wewnętrzne pojedynki jeszcze dodatkowo piętnują w tym przypadku 5 pozycji na starcie kolejnego wyścigu dla Estebana Ocona. Poziom nierozsądku, że tak to nazwę, nie chcę powiedzieć głupoty, w obu sytuacjach był z pewnością zbliżony, bo Ocon walczył z Gaslym, a Magnussen nie do końca z Perezem, ale raczej też ze swoim partnerem zespołowym. Co do Haasa, to bardzo trafnie całą sytuację opisał Nico Hülkenberg, który był tuż obok, który też się załapał na ten incydent. To było kompletnie niepotrzebne, bo Hülkenberg wie, że Magnussen walczył z nim. Walczył z nim o pozycję, wygrał tę pozycję, chciał sobie zapewnić jeszcze odpowiedni dystans, stąd szukał tej szansy w walce z Perezem. Magnussen kolejny raz potwierdził swoją reputację kierowcy, który jak zapali mu się pod kaskiem, to już w zasadzie nie ma zmiłu i nie ma żadnych hamulców, ale Perez też niespecjalnie pokazał się, czy popisał się wyczuciem wyścigowym, co za chwilę Wam pokażę. Bardzo niewinnie wyglądający kontakt Magnussena z Perezem doprowadził nie tylko do wyeliminowania obu kierowców Haasa z tego wyścigu, nie tylko spowodował milionowe straty, o tym mówi Helmut Marko, jeżeli chodzi o koszt odbudowy samochodu Sergio Pereza, ale ucierpieli też dziennikarze, fotoreporterzy stojący za bandą. To był bardzo brutalny wypadek, jeżeli chodzi o siłę, z jaką Sergio Perez uderzył w bandę. Na szczęście skończyło się na drobnych obrażeniach, skończyło się na milionach, które Red Bull gdzieś tam w kieszeni ma, o to bym się nie martwił. Co do Kevina Magnussena i jego winy w tym wypadku, tego, że szukał luki, która za chwilę się zamknie, tutaj chyba jest pełna zgoda. Natomiast dziwi mnie zachowanie Sergio Pereza. Pierwsze okrążenie wyścigu. Gdzieś jest ten topór nad nim, że może rozstać się z Red Bullem, to trzeba pojechać trochę dalej. Co robi Sergio Perez? Sergio Perez na pewno nie chce ułatwiać rywalom roboty, ale zobaczcie, mamy tutaj jeden z kadrów samochodu Nico Hülkenberga. Hülkenberg wiedział, co się wydarzyło, powiedział, to było zupełnie niepotrzebne. On właśnie odnosił się też do momentu, w którym to się wszystko wydarzyło tuż po starcie. Tak, doświadczeni kierowcy powinni mieć nieco więcej wyczucia, nieco więcej takiej odpowiedzialności za samochód, za zespół, za te miliony, które gdzieś się tam kryją. Mamy tutaj moment, w którym Magnussen zobaczył tę swoją szansę, zaczął wpychać się pomiędzy bandę a samochód Sergio Pereza. Już jego przednie skrzydło jest na wysokości tylnej osi samochodu Sergio Pereza. O tym kadrze Jenson Button, ale analizując tę sytuację, powiedział, że on by się jeszcze wcześniej wycofał z tej sytuacji, bo na pewno, biorąc pod uwagę układ toru, Sergio Perez będzie zamykał tę otwierającą się dla Magnussena, czy zdaniem Magnussena, szansę. Tutaj nie było czego szukać, ale już jesteśmy w tej sytuacji. Co robi Sergio Perez? Jako punkt odniesienia weźcie tę białą linię, która jest tutaj wymalowana, oddzielająca te trzy pasy toru, na którym to się wszystko wydarzyło. Zobaczcie teraz, gdzie ta linia się znajduje w momencie kontaktu. Ta linia znajduje się na wysokości tego tylnego światełka na środku samochodu Sergio Pereza. Zobaczcie, jak mocno Sergio Perez zamknął Kevina Magnussena. Można by powiedzieć, że tor lekko w tej pierwszej fazie zakręcał w lewo i Sergio utrzymał po prostu tor jazdy. Nie do końca tak jest. Kluczowe jest przejrzenie nagrania samochodu Sergio Pereza i tego, co widział i jak operował kierownicą. I zobaczcie, kolejny kadr bardzo fajnie to pokazuje. Sergio Perez patrzy w swoje boczne lusterko. On widzi Kevina Magnussena, który jest już na wysokości tylnej osi, czy przed nim kołem, czy przed nim skrzydłem, bocznym płatem przedniego skrzydła jest na wysokości tylnej osi samochodu Sergio Pereza. Zwróćcie uwagę na to, jak ułożona jest kierownica Sergio Pereza. Ona jest ułożona właśnie w taki sposób, który oddaje ten tor, który lekko uciekał w lewą stronę. No i teraz kolejny kadr. Co robi Sergio Perez tuż po tym, jak zerka w to swoje prawe lusterko? Zobaczcie, co się dzieje na kolejnym kadrze. Sergio Perez już patrzy prosto, ale jego kierownica jest skręcona lekko w prawo, w kierunku bandy, w kierunku tej luki, którą dostrzegł Kevin Magnussen. Jeszcze raz podkreślam, wina Magnussena bezsporna i to, że sędziowie nie odnieśli się do tego, moim zdaniem jest mocno zastanawiające, ale druga kwestia tego, jak zachował się Sergio Perez, myślę, że będzie żałował tego, co się wydarzyło. On też bardzo ostrożnie po tym, co się wydarzyło, mówił na temat tej całej sytuacji, zrzucał winę na Kevina Magnussena, ale nie było tutaj jakiejś furii, jakiejś złości. On chyba ma świadomość tego, że też się nie popisał w tej sytuacji. Tuż po starcie tego wyścigu nie popisał się również duet kierowców Alpine, znowu kierowcy Alpine w rolach głównych. Zwracam uwagę na słówko duet, bo do tej pory Esteban Ocon był tym chłopcem do bicia. O nim Bruno Famin powiedział, że trzeba będzie podjąć trudne decyzje. Dzisiaj telewizja Sky Sports mówi o tym, że Bruno Famin myśli o tym, żeby posadzić Estebana Ocona w trakcie kolejnego weekendu wyścigowego na ławce rezerwowych. Jak to się wszystko rozstrzygnie, zobaczymy. Na końcową decyzję może mieć wpływ to, co udało się dostrzec z jednej z kamer na samochodach, ale na początek ten bardzo ciekawy manewr Estebana Ocona. W filmie Top Gun taki manewr określano mianem manewru kobry, czyli przelecę górą. I tak to mniej więcej wyglądało, tylko że po tym przeleceniu górą Esteban Ocon nie był w stanie kontynuować rywalizacji. Pierre Gasly wyszedł z tego zwycięstwo, Pierre Gasly dowiózł punkt. Pierre Gasly zdaje się być obok tego wszystkiego, ale jak za chwilę zobaczycie, Pierre Gasly również dołożył swoje. Wracamy do sytuacji tuż po starcie i do nagrania samochodu Lensa Strolla i zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Kalka sytuacji, która wydarzyła się tuż po tym, czy chwilę później. Pierre Gasly, Esteban Ocon. Esteban Ocon, podobnie jak Kevin Magnussen, dostrzegł swoją szansę po tej zewnętrznej stronie toru. Co robi Pierre Gasly? Dopycha swojego partnera zespołowego do tej bandy. Tutaj jest taki moment uślizgu tylnej osi w samochodzie Estebana Ocona, ale nie doszło do kontaktu z bandą, jak to miało miejsce w sytuacji z Kevinem Magnussenem. Tutaj wszystko zakończyło się dobrze i to prawdopodobnie zagotowało Estebana Ocona. On nie chciał odpuścić i chwilę później dochodzi do tego kontaktu, gdzie samochód leci gdzieś wysoko w górę. Nawiązanie do Top Guna jak najbardziej właściwe, więc to pokazuje, że sytuacja w Alpine nie jest wcale tak jednowymiarowa, że nie tylko Ocon, ale również Pierre Gasly dołożył swoje do tej całej sytuacji. Trzeba to wszystko uspokoić. Od początku były dyskusje i pytania, czy ten duet się dogada. Wydawało się, że tak, ale powoli mamy dowód na to, że trzeba to towarzystwo jakoś poukładać albo po prostu rozdzielić. Na jaki scenariusz zdecyduje się Bruno Famin, zobaczymy wkrótce. Być może nie byłoby tej sytuacji z udziałem kierowców Haasa, gdyby nie prosty błąd mechaników czy inżynierów tego zespołu, który spowodował, że obaj zostali wykluczeni z wyników kwalifikacji. Obaj musieli startować bardzo daleko, z ostatniego rzędu do tego niedzielnego wyścigu. Jak do tego wszystkiego doszło? Formuła 1 to sport detali, które czasami rosną do dużych rozmiarów i tak było w przypadku dyskwalifikacji kierowców Haasa z wyników kwalifikacji. To właśnie przez to, że zostali cofnięci, znaleźli się w tej sytuacji, w której byli, obaj nie ukończyli, trzeba zreperować samochody, a wszystko przez bardzo drobny błąd inżynierów w fabryce, którzy przekazując do wykorzystania nowe tylne skrzydło, nie przekazali instrukcji dotyczących tego, jak mierzyć prześwit pomiędzy dolnym a górnym płatem tylnego skrzydła. Przepisy mówią, że ten prześwit nie może być większy niż 85 mm. Macie tutaj kadr z bardzo ciekawego filmu zespołu Aston Martina, filmu czy serii, która już się nie ukazuje. To jest ten zakaz wprowadzony przez Liberty Media. Zespoły już takich materiałów nie mogą w tym sezonie wypuszczać, a były one bardzo wartościowe. No i zobaczcie tutaj, inżynierowie Aston Martina mają takiego specjalnego lizaka. Średnica tej główki lizaka 85 milimetrów i próbują wepchnąć właśnie tego lizaka pomiędzy dolny a górny płat. Tutaj mam jeszcze urządzenie połączone, które mierzy siłę, z jaką mechanik naciska i w każdym punkcie tego tylnego skrzydła ten lizak nie może przejść. Podobny test wykonują specjaliści FIA, więc jeden do jednego zespoły mają narzędzie, żeby doprowadzić samochód do zgodności, czego inżynierowie zespołu czy specjaliści zespołu Haasa z fabryki nie powiedzieli tym, którzy są na torze, nie powiedzieli im, że ta średnica może się różnić. Czy inaczej, ten dystans na zewnętrznej stronie i wewnętrznej stronie może się znacząco różnić. Tutaj chodzi o profil tego górnego płata, który został nieco podwinięty. Mechanicy na torze zmierzyli to tylne skrzydło tylko w tym środkowym obszarze, pomijając te skrajne położenia z jednej i z drugiej strony. Tutaj właśnie doszło do naruszenia. Tutaj właśnie specjaliści FIA stwierdzili, że jest więcej niż 85 mm. Potem Haas dostał zgodę na start w rywalizacji w tym wyścigu. Mają możliwość drobnej regulacji zmiany, jeżeli chodzi o szerokość tego otwarcia. Doprowadzili to skrzydło do zgodności i to pozwoliło im na start z pól startowych. Gdyby FIA dała inną decyzję, obaj kierowcy startowaliby z alei serwisowej, też uniknęliby tej sytuacji, więc zobaczcie, jak te drobne milimetry wpłynęły na całą sytuację w trakcie całego weekendu wyścigowego dla zespołu Haasa. To są niezwykle ciekawe kwestie regulaminowe. Rzadko ostatnio mieliśmy do czynienia z takimi naruszeniami, ale jak widać, w zespołach, w których nie wszystko jest jeszcze do końca poukładane, te procesy wewnętrzne wymiany informacji nie działają tak, jak powinny. Nie działają na najwyższym poziomie. Takie sytuacje mogą się zdarzać. W Haasie jest lepiej, ale jak widać, nadal jest sporo do zrobienia. Równie dużo co o wspomnianych incydentach, ale też o zwycięstwie Leclerca, mówi się o problemach Red Bulla i moim zdaniem są one nieco przerysowane, one nieco wyolbrzymione również przez samych ludzi Red Bulla, przez Maxa Verstappena. Zobaczcie, nagle Max, nie będąc w roli faworyta, nie mając samochodu, którym jest w stanie walczyć, mówi, to był kompletnie niepotrzebny, nudny wyścig, chciało mi się spać, takich wyścigów być nie powinno. Ile było takich, kiedy Max był daleko z przodu, a nam się chciało spać, wtedy problemu nie było. Najciekawszym wątkiem w całej sytuacji są różne wersje wydarzeń panów z Red Bulla, głównie Hornera i Marko. Ten pierwszy twierdzi, że to kwestia specyfiki tego obiektu i spodziewali się gorszej dyspozycji w ten weekend. Ten drugi, czyli Marko, mówi o całkowitym braku korelacji. To zdaje się dużo bardziej problematyczne w kontekście dalszej przygody Red Bulla w tym sezonie i w kolejnym sezonie, o całkowitym braku korelacji między symulatorem a torem. W symulatorze wszystko gra, czasy okrążeń są odpowiednie, na torze nie możemy jeździć po tych zakrętach, które mają wysokie tarki, po zakrętach, które mają charakterystykę 90 stopni. Verstappen z kolei, to też jest ciekawe, twierdzi, że problem jest mocno zakorzeniony w DNA tegorocznego samochodu, tak naprawdę w DNA samochodów, które urodziły się pod okiem Adriana Newey'a w tej nowej erze wyścigowej, w tej nowej erze, która obecnie dominuje na torach Formuły 1. Komu w tym wszystkim wierzyć? Jeśli wsłuchiwaliście się mocno w to, co mówią ludzie Red Bulla w trakcie tego weekendu, co mówi Max Verstappen, to często pojawiało się zakręt numer 5 i zakręt numer 10. To są zakręty, które macie tutaj zaznaczone na żółty kolor. To są zakręty, w których Max Verstappen nie mógł najeżdżać na tarki, bo najazd na te tarki powodował, że samochód całkowicie tracił równowagę, był trudny do opanowania, więc Max Verstappen po prostu ich unikał. Ale to, że ich unikał, powodowało, że tracił bardzo mocno. Nawet mówił, że ten samochód zachowuje się jak kart, zero jakiejkolwiek amortyzacji, zero jakiejkolwiek możliwości najazdu na takie nieco podniesione tarki, bo to kończy się bardzo źle, w zasadzie to jest koniec okrążenia, ten samochód zbyt mocno jest wyrzucany przez te tarki. Zwróćcie uwagę, jak dobrze na takich tarkach zakręty 90 stopni zachowują się samochody Ferrari czy samochody McLarena. No i tutaj mamy porównanie tego najszybszego kółka z kwalifikacji, porównanie prędkości, ale również ta delta czasowa, czyli ta strata czasowa. Leclerc wygrał te kwalifikacje z najlepszym czasem. On jest punktem odniesienia. No i zobaczcie, w zakręcie numer 5 Max Verstappen traci, pojedynczym zakręcie traci pół sekundy, czy ten dystans wzrasta do pół sekundy. Podobnie jest w przypadku McLarena. I teraz zakręt numer 10. Tutaj McLaren już traci mniej. Strata Maxa Verstappena wzrosła powyżej pół sekundy. To rzeczywiście pokazuje, że te obszary toru, te dwa zakręty były tak problematyczne dla Red Bulla, dla samochodu RB20, dla Maxa Verstappena. Nie wspomnę o Perezie, bo ten był nigdzie. No i padło też tam takie sformułowanie ze strony Maxa Verstappena, że to jest problem, który towarzyszy im od początku tej ery hybrydowej. I to skłoniło mnie do zrobienia kolejnego zestawienia, no bo czy problem pojawił się w tym roku, czy ta korelacja rozjechała się teraz, o której mówił Helmut Marko, czy rzeczywiście od początku to jest, tylko ten problem nie był wskazywany, bo udało się te problemy związane z tarkami pokonać w innych obszarach toru. Udało się zyskać tak dużo w innych obszarach toru, że to gdzieś zanikało, to gdzieś się zacierało. No i teraz porównanie okrążeń z 2022, 2023 i 2024. Odpowiednio 22 pomarańczowy, 23 na biało i 24 na niebiesko. I zobaczcie, Max Verstappen w tym roku pojechał zdecydowanie szybciej, ale jak weźmiemy pod uwagę te obszary zaznaczone na żółto, to w obu przypadkach, w stosunku do roku 2023 i w stosunku do roku 2022, te czasy, które tutaj mamy, ta delta spada. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście problem w tym roku został powiększony. Ten problem wzrósł, jeżeli chodzi o pokonywanie tych Tarek i tych właśnie zakrętów 90 stopni. Trochę wraca Singapur 2023, ale tam Red Bull mówił, że problemem było rozgrzanie, wprowadzenie w optymalne okno pracy. Nikt nie wspominał o zakrętach 90 stopni i tych wysokich tarkach. Co to nam mówi? Moim zdaniem te wszystkie rozmowy i te wszystkie sugestie, że Red Bull jest w problemie, że Red Bull naprawdę jest w kryzysie, że to jest punkt zwrotny sezonu, nie mają zbyt wiele do rzeczy, no bo zobaczcie, Red Bull mimo tego, że zwolnił w tych dwóch specyficznych zakrętach, specyficznych jedynych w całym kalendarzu, to jednak był w stanie poprawić swój czas okrążenia na dystansie jednego kółka w Monako o 7,8 sekundy w stosunku do lat poprzednich. To pokazuje, że samochód jako całość poprawił się. No i teraz wracamy do filozofii projektowania samochodu Formuły 1. Bierzemy wszystkie zakręty, jakie są w kalendarzu, składamy w jedną całość, taki jeden tor wirtualny i szukamy optymalnej drogi do tego, żeby pokonać ten tor w jak najkrótszym czasie. I to jest właśnie ta wypadkowa, którą tworzy się na cały sezon. Red Bull w tym roku podjął prawdopodobnie bardzo przemyślane decyzje o tym, żeby wykorzystać te atuty, poświęcając nieco tych specyficznych aspektów. Załóżmy, te dwa zakręty zostały wyrzucone z tego równania. Tutaj jest zdecydowanie wolniej niż w latach poprzednich, ale jako całość ten samochód zachowuje się zdecydowanie lepiej. Kolejna rzecz, rywale nieco podgonili. Ale ja bym ten taki bardzo katastroficzny obraz tego, co dzieje się w Red Bullu, odłożył trochę na bok. Wrócimy na normalne tory, gdzie takich specyficznych zakrętów, tak wolnych zakrętów nie będzie i Red Bull wróci do tej swojej dominacji. Może nie będzie ona tak duża, może rywale będą bliżej, ale to nadal jest mistrzowska konstrukcja, to nadal jest konstrukcja, o której można myśleć, że spokojnie dowiezie tytuł mistrzowski kierowców do końca tego sezonu i być może da podobną szansę w kolejnym sezonie. Rywale są bliżej, Red Bull podjął decyzje, które ich kosztują na specyficznych obiektach, ale mimo wszystko nadal zdaje się mieć sporą przewagę. Złośliwi twierdzą, że są jeszcze dwa wytłumaczenia tej sytuacji. Po pierwsze, Adrian Newey, który został odsunięty od spotkań technicznych. Jego już w tym obozie technicznym ma nie być i jego brak ewidentnie spowodował, że czegoś brakuje w tej operacji. Druga historia, dużo bardziej złośliwa, to jest sugestia, że ci inżynierowie, którzy przyszli z Mercedesa, przynieśli ten brak korelacji, wszystko co złe pojawiło się w Red Bullu, właśnie wydarzyło się za sprawą tego transferu bezpośrednio z Mercedesa, bo Mercedes nie dogaduje się z tym samochodem. W ten weekend Mercedes przywiózł nowe przednie skrzydło, 0,2 sekundy minimum na okrążeniu przewagi, ale nie kwestie techniczne są w tej chwili moim zdaniem największym problemem Mercedesa. Zaczyna się tam gotować w środku, szczególnie Lewis Hamilton nie gryzie się w język, mówi, że czy sugeruje gdzieś między wierszami, że już jest nierówno traktowany, że George ma preferencje, a gdyby się tak wsłuchać w te głosy, które pochodzą z wewnątrz zespołu, to w ten weekend Lewis Hamilton nie chciał tego nowego skrzydła, bo bał się, że uszkadzając to skrzydło, nie będzie mógł się ścigać, czy inaczej. Gdyby doszło do kontaktu w kwalifikacjach uszkodzenia tego skrzydła, była tylko jedna sztuka. Trzeba by było sięgnąć po starszą specyfikację, co oznaczałoby konieczność startu z alei serwisowej. I to właśnie dlatego Lewis miał nie chcieć tego nowego przedniego skrzydła. Dostał je George, a potem Lewis płakał, że na starcie już ma 0,2 sekundy w plecy, więc jak tu się ścigać? Sugeruje, że w tym sezonie raczej George'a w kwalifikacjach już nie ogra, nie ma szansy na odwrócenie losów tej wewnętrznej rywalizacji. Zaczyna to wszystko wyglądać bardzo źle. Mercedes porzucił też ten koncept bardzo ciekawego przedniego skrzydła na rzecz nowego, bardziej tradycyjnego, ale temu przyjrzymy się w szczegółach w kolejnych wydaniach magazynu Echa Padoku, ale to z potwierdzeniem tego, że inżynierowie nadal błądzą, idą w nowe rozwiązania, zużywają te wewnętrzne zasoby, a potem się z nich bardzo szybko wycofują. Taki klasyczny Mercedes jest chyba ciut lepiej, ale tych problemów wewnątrz zespołu narasta coraz więcej i Toto Wolff, który już powoli nie nadąża, żeby gasić te wszystkie pożary. A na to wszystko, co dzieje się w Formule 1 obecnie, bardzo spokojnie przygląda się McLaren. McLaren, który zbudował coś, co wygląda naprawdę obiecująco. Zobaczcie, trzy kolejne, bardzo różne od siebie obiekty i McLaren jest w czołówce tą jedną, bardzo trafioną, bardzo udaną aktualizacją swojego samochodu. Do tego duet, który zdaje się pracować bardzo dobrze. Duet, który się wymienia. Zobaczcie, ostatnio Norris, teraz Oscar Piastri. Kiedy jednemu nie idzie, można liczyć na tego drugiego. Te akcenty rozkładają się pomiędzy weekendy wyścigowe. To jest coś, czego brakuje na przykład Red Bullowi. To jest coś, przez co Red Bull może mieć problem, żeby dowieść ten tytuł mistrzowski konstruktorów do końca tego sezonu. A przecież o ten tytuł mistrzowski konstruktorów głównie w tym wszystkim chodzi. McLaren ma naprawdę mocny zespół. Perspektywa rozwoju jest jeszcze ciekawsza. Ten sezon wydawał się być już zamknięty, ten sezon powoli zaczyna nam odżywać, nabierać rumieńców. Kolejny zdaje się być jeszcze ciekawszy w perspektywie, jak to się wszystko poukłada przy tych zmianach, które zachodzą w Formule 1, zmianach personalnych na zapleczu technicznym, ale również zmianach w fotelach samochodów Formuły 1. Ale o tym wszystkim porozmawiałem sobie przy okazji kolejnego wydania magazynu Echa Padoku. Dziękuję Wam, że jesteście, że kolejny raz mogłem być głosem w Waszych domach. Będę starał się wracać tak często, jak to tylko będzie możliwe. Za dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.